Odrzańscy i tajemnicza komnata. Cześć, to znowu ja, Franek. Leżę sobie i zastanawiam się, która z naszych ostatnich rodzinnych wypraw podobała mi się najbardziej. Sam nie wiem, dlaczego o tym myślę. Przecież każda z przygód była inna i każda zapadnie w moją pamięć. Chociaż mózg potrafi nam płatać figle. Widzę to często u moich rodziców, gdy wspominają ich wspólne wycieczki, zanim pojawiliśmy się na świecie. Mama i tata pamiętają je trochę inaczej i bywa, że rodzice spierają się czasem o pewne szczegóły, co bywa całkiem zabawne. Dziadkowie mówią nam, że z wiekiem bywa jeszcze ciekawiej. Ale nie o tym chciałem ci dzisiaj opowiedzieć. Tak naprawdę to mamy już czwartek i nie mogę się doczekać wieczora. Franek, wiesz co będzie, jak za 5 minut nie przyjdziesz do dużego pokoju? Doleciał do mnie nagle głos mamy. Zapomniałem ci powiedzieć, że budzik jak zwykle w tygodniu obudził mnie o 7:00, ale niespecjalnie chciało mi się od razu wstawać z łóżka. Dlatego postanowiłem poleżeć jeszcze chwilę, pogapić się w sufit i porozmyślać. Nie zdawałem sobie jednak sprawy, że ta chwila przerodziła się w godzinę i zaraz zaczynam lekcję. Co będzie? Odpowiedziałem, drocząc się z mamą. Wielki i stanowczy zakaz grania na komputerze, jeżeli spóźnisz się na lekcję, odpowiedziała mama. Dobrze, mamo. Ty to wiesz, jak zachęcić mnie do działania, powiedziałem ospale. Głodny jestem, mamo, a za 5 minut zaczynam. Franek, mamy nie znasz, powiedział tata, wchodząc do mojego pokoju. Śniadanie czeka na stole. Zosia siedzi obok i pilnuje, żeby szajba nie zjadła twojej porcji. Ubierz się szybko i proszę cię, zjedz, zanim wszyscy się połączą. Jesteście the best, krzyknąłem, wskoczyłem we wcześniej przygotowane przez mamę ubrania i popędziłem na śniadanie. W czwartki lekcje kończę już o 12:10. Rodzice kończą pracę około 16:00. Jemy obiad, a po obiedzie siadamy przy naszym okrągłym centrum dowodzenia i ustalamy, co robimy w weekend. Właśnie na ten dzień w tygodniu czekam najbardziej. Ciekawe, co też rodzice tym razem znaleźli w naszej okolicy. Jak tylko w naszym centrum dowodzenia pojawiają się słodycze, to znaczy, że czas na rodzinną zbiórkę i planowanie 2 najlepszych dni z całego tygodnia. Kuba, zaczął tata, nie ciągnij siostry za włosy, to ją boli. Przepraszam, tato, powiedział Kuba i z widoczną niechęcią puścił włosy siostry. No, to jak już mam komfortowe warunki do rozmowy, możemy zabrać się za planowanie weekendu, kontynuował tata. Hurra, krzyknąłem i złapałem 2 ostatnie czekoladowe pianki. Zostaw, to moje, krzyknęła Zosia. Byłem pierwszy, mogłaś szybciej je sobie wziąć, stwierdziłem, wkładając pierwszą piankę do ust. Szybciej? To Kuba trzymał mnie za włosy. Poza tym ty najbardziej lubisz sezamki. To nie fair. No dobrze, dobra. Masz jedną, bo jeszcze się rozbeczysz, a ja chcę jak najszybciej dowiedzieć się, gdzie jedziemy w weekend, powiedziałem i rzuciłem siostrze ostatnią piankę. Tą z buzi też chcesz? Daruj sobie, dobrze? Odparła Zosia, również włożyła do buzi czekoladową przekąskę. Dzieci, już wystarczy, dobrze? Bardzo proszę, to nie arena, a wy nie jesteście rycerzami, żeby urządzać takie potyczki, powiedział tata.
Jakimi rycerzami? Zapytałem razem z Zosią.
Takimi, których jedziemy zobaczyć w ten weekend, powiedziała z uśmiechem mama. Wybieramy się do grodu rycerskiego w Byczynie.
A będą tam jakieś księżniczki do uratowania? Zapytała Zosia, nakładając sobie kawałek waniliowej chałwy.
Tego nie wiem, ale o polskie bractwo rycerskie obiecuję, że nie zabraknie starć zbrojnego rycerstwa czy zmagań łuczników. Będzie też można spróbować specjałów średniowiecznej kuchni, a najodważniejsi będą mogli wziąć udział w różnych rycerskich konkurencjach. I właśnie tam, drogie dzieci, możecie rozstrzygnąć wasze spory, stwierdził z uśmiechem tata. A ty pewnie będziesz próbował średniowiecznej kuchni, powiedziałem przekornie. Ależ oczywiście, oczywiście, taka okazja może się szybko nie powtórzyć, odparł tato. Tylko tato, nie zapomnij wziąć ze sobą mleka, bo testowanie nowej odmiany papryczki chili nie skończyło się dla ciebie najlepiej. Odparłem i wszyscy wybuchnęliśmy śmiechem. Turniej rycerski miał się zacząć punktualnie o godzinie 10:00. Od celu dzieliły nas 4 godziny i 19 minut jazdy na rowerze. Dlatego postanowiliśmy skorzystać z naszego wysłużonego, wygodnego i pojemnego kombiaczka. Ja usiadłem na fotelu pilota, z każdą wyprawą coraz bardziej podobało mi się to miejsce, a i czytanie mapy szło mi już znacznie lepiej. Pokierowałem mamę na drogę numer 39, przejechaliśmy przez 2 mosty na Odrze i po godzinie oraz kilku kolejnych dobrze wyznaczonych zakrętach dotarliśmy na miejsce. Od momentu, gdy na horyzoncie zobaczyłem jezioro, czas jakby cofnął się o kilkaset lat. Wszędzie wokół nas chodzili ludzie ubrani w zbroje. Było dużo koni, a na drodze toczyły się drewniane wozy. Ludzie, poza przyjezdnymi, poubierani byli w niespotykane kolorowe ubrania, a na budynkach wisiały flagi i proporce. Mamo, kupisz mi taką zbroję? Zapytałem. I gdzie ty niby będziesz w niej chodził? Spytała mama, wsadzając kubę do nosidełka na taty plecach. Po domu. Założę się, że na lekcjach nikt nie będzie tak ubrany, odpowiedziałem dumnie, wypychając pierś.
Mowy nie ma. Już teraz, gdy słyszę rycerza przechodzącego obok nas, ciężko mi zebrać myśli, a jesteśmy na powietrzu. To by był dopiero hałas, jakbyś nosił taką zbroję w naszym mieszkaniu, zaznaczył tata.
A ja mogę taką wielką suknię jak tamta pani? Zapytała Zosia, wskazując palcem kobietę, która wyglądała niczym różowy tulipan.
O sukni możemy pomyśleć, Zosiu, stwierdziła mama.
Ona może mieć suknię, a ja nie mogę mieć zbroi. No gdzie tu sprawiedliwość, psia kostka? Skomentowałem niezadowolony.
O sprawiedliwości w średniowieczu najczęściej decydował król. Dlatego ja, jako król rodu Odrzańskich, nakazuję skończyć już tę dyskusję i znaleźć miejsca do siedzenia, bo zaraz zaczyna się turniej, stwierdził tata.
Tylko niech król nie zapomina o władzy królowej, bo inaczej pieszo będzie wracał do domu, dodała na koniec mama, złapała Zosię za rękę i poszła w stronę areny, wokół której poustawiane były drewniane ławki. Niestety dotarliśmy na miejsce jako jedni z ostatnich, dlatego zajęliśmy ławeczkę na samym końcu. Gdy wszyscy pozostali członkowie rodziny usiedli, ja stanąłem na ławce, żeby lepiej widzieć. W tym właśnie momencie nasza ławeczka całkiem szybko zaczęła zapadać się pod ziemię. Ludzie przed nami jakby unosili się w górę, a my opadaliśmy, aż w końcu zatrzymaliśmy się w środku jakiegoś słabo oświetlonego pomieszczenia. Nad naszymi głowami z hukiem zatrzasnął się kamienny właz. Gdyby chociaż była tu szajba, mogłaby wyczuć jakieś wyjście, a tak, co teraz zrobimy? Gdzie my w ogóle jesteśmy? A, no właśnie, Szajba, zapomniałem wam powiedzieć, że nie ma jej dzisiaj z nami z dwóch powodów. Jednym z nich jest to, że na ostatnim spacerze załapała aż 5 kleszczy i gorzej się poczuła. Dlatego po piątkowej wizycie u weterynarza postanowiliśmy zostawić ją na weekend u babci. Drugim powodem jest to, że i tak nie moglibyśmy z nią wejść na arenę, bo jest zakaz wprowadzania zwierząt innych niż konie. Wszyscy cali? Zapytała zdenerwowana mama. Tak, odpowiedzieliśmy jednocześnie.
Zapalcie wy wszyscy latarki w swoich telefonach. Dobrze, musimy zobaczyć, gdzie jesteśmy i jak się stąd wydostać, powiedział tata.
O, labirynt, powiedziała Zosia, gdy pierwsze światełka zaczęły rozświetlać pomieszczenie. Podbiegła do drewnianego pudła, na którym wyżłobiona była zagmatwana trasa, a z jej początku wystawała metalowa wajcha. Zosieńko, tylko nic tu nie dotykaj, krzyknęła w trosce mama. Obejrzeliśmy pomieszczenie bardzo dokładnie. Na ścianach wisiały miecze, poniżej nich znajdowały się drewniane tarcze. Gdzieniegdzie widać było stare skrzynie, mapy, a i stojak na zbroję też się znalazł, w pełni ubrany. Niestety nigdzie nie było widać drzwi. Mam pomysł, tato. Może znów ustawimy schodki i spróbujemy wyjść drogą, którą tu się dostaliśmy? Zapytałem.
No, to niezły pomysł. Niezły pomysł, tylko zauważ, że tutaj masz jakąś płytę, która się zasuwa. Nie wiem, w jaki sposób się ją otwiera, odpowiedział tata, drapiąc się w głowę. A
gdyby tak zrobić, jak z nakrętką na słoiku, która nie chce się odkręcić? Zaproponowałem.
A co ty masz na myśli? Zapytał tata.
Sam mnie tego kiedyś uczyłeś. Bierzesz nóż, wciskasz pod zakrętkę i wyginasz go delikatnie, aż usłyszysz pyknięcie. Wtedy odkręcasz bez problemu.
A tak, to jest jakaś myśl. No świetnie, tylko nie mamy tak dużego noża, zmartwił się tata.
Jak nie mamy? Jak nie mamy? Na ścianach wisi pełno noży, tylko takich trochę większych.
No, dobrze kombinujesz, synku, dobrze, pochwalił mnie tato.
Gdy my mocowaliśmy się z zasuwą, ciężkim dwuręcznym mieczem, Zosia na przekór ostrzeżeniom mamy była już na ukończeniu labiryntu. W tym czasie mama z Kubą nadal szukali drzwi, dotykając wszystkich ścian. Moja siostra przesunęła wajchę ostatni raz, a ta zapadła się do połowy, wróciła na początek, a w jednej ze ścian usłyszeliśmy, jak coś pękło. Gdy podbiegłem w to miejsce, widać było jakby obrys drzwi i dziurkę od klucza, którą wcześniej przeoczyliśmy.
Słuchajcie, tutaj jest wyjście, powiedziała mama. Poszukajcie klucza.
Wszyscy rozeszliśmy się po całym pomieszczeniu. Przeszukaliśmy każdy zakamarek, każdą szczelinę. Po kluczu jednak ani śladu.
Co się stało chwilę przed powstaniem tych pęknięć i pojawieniem się dziurki od klucza? Zapytał w końcu tata.
Ja szukałam z Kubą wyjścia. Franek pomagał tobie otworzyć właz. A Zosia, zawahała się mama. Ja ukończyłam labirynt, odpowiedziała dumnie Zosia. Ten, którego zakazałam ci dotykać? Zapytała gniewnie mama. Ten sam, ale nic się przecież nie stało. Wajcha wróciła na miejsce i można go zrobić jeszcze raz, jak chcesz, stwierdziła Zosia.
Słuchajcie, zaczął tata, skoro przejście przez labirynt pomogło, to może tylko oznaczać, że jesteśmy w jakiejś komnacie zagadek. Poszukajmy kolejnych wskazówek. Może dzięki nim uda nam się stąd wydostać.
Uwielbiam zagadki, krzyknęła radośnie Zosia. Tylko ona cieszyła się z sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Jako że nasze mocowanie się z zasuwą nic nie dało, postanowiliśmy spróbować tej zagadkowej opcji. Tato, zobacz, tutaj na ścianie namalowana jest jakaś mapa. Po prawej stronie to chyba Europa, a po lewej sześć flag ze strzałkami skierowanymi w jedną stronę.
Pokaż, co my tu mamy, zamyślił się tata, podchodząc do mapy. Pierwsza czarno-czerwono-żółta flaga to z pewnością Niemcy. Potem mamy Indie, Ukrainę, Egipt, Finlandię, ale tej zielonej flagi z dziwnymi napisami to ja nigdy nie rozpoznaję.
Pokaż, kochanie, powiedziała mama, wciskając się pomiędzy mnie a tatę. To mi wygląda na kraj z Bliskiego Wschodu. Może Zjednoczone Emiraty Arabskie, albo Jemen, albo Arabia Saudyjska, przerwałem mamie i powiedziałem głośno.
No tak, to może być ten kraj. A ty skąd wiesz? Z zaciekawieniem spytał tato.
Internet to skarbnica wiedzy, odpowiedziałem z dumą. Ostatnio oglądałem taki filmik o tym, skąd się bierze paliwo na stacjach benzynowych i tam właśnie widziałem tę flagę.
No dobrze, dobrze, tylko co teraz możemy zrobić z tą wiedzą? Zapytał ojciec.
A może trzeba ponaciskać te kraje na mapie, zaproponowała Zosia.
Nic z tego, odpowiedział po chwili tata, próbując wciskać kilka cegieł. Ani drgną.
A gdyby połączyć kraje z flag liniami, to gdzie się spotkają? Zapytała mama.
W Turcji, odpowiedział tato po chwili namysłu i dotknął cegły, na którym narysowany był ten kraj.
Podziałało, podziałało. Kawałek ściany schował się do środka i odkrył przed nami mały papierek wielkości palca wskazującego. W tym momencie padła bateria w pierwszej z trzech naszych komórek. Na znalezisko poświeciliśmy dwoma pozostałymi. Były tam cztery symbole: zamek, koń, miecz i trójkąt. Obok każdego znajdowała się litera. W kolejności były to R, E, B, H. Rebch? Co to ma niby znaczyć? Zapytałem. To chyba wiem, o co w tym chodzi. Trzeba po prostu poukładać litery w odpowiedniej kolejności, stwierdziła mama.
Może te rysunki też są podpowiedzią, zaproponował tata. Te wszystkie rzeczy wskazują na rycerza. To co może je łączyć?
Gdy się nad tym zastanawialiśmy, Kuba niepostrzeżenie przedostał się do ściany po drugiej stronie pomieszczenia, wgramolił się na jedną ze skrzyń i zrzucił coś ze ściany. Przestraszeni hukiem pobiegliśmy w jego stronę. Na szczęście na Kubę nic nie spadło. Jednak na ziemi, obok skrzyni, na której siedział, leżała drewniana rama. Tata podniósł ją i oświetlił swoją latarką. Był tam trójkątny herb, na którym widniał orzeł trzymający w szponach węża. Herb! Krzyknąłem. Herb to jest słowo zagadka z liściku.
No właśnie, przecież w średniowieczu zamek, konia i miecz łączył herb, który rycerze dumnie nosili na szatach i tarczach. Brawo, synu! No brawo, powiedział tata.
Tu coś jest, stwierdziła Zosia, dotykając tylnej części ramy. Druga z trzech komórek wyłączyła się. Teraz już tylko mój telefon
nam pozostał. Czasu było coraz mniej. Oświetliłem szybko miejsce wskazane przez siostrę i zobaczyłem wielki, żeliwny klucz przywiązany do ramy starymi, skórzanymi rzemieniami.
Kubusiu, znalazłeś klucz! – zawołała mama, mocno przytulając mojego braciszka.
– To tutaj jeszcze coś jest, tylko bardzo niewyraźnie napisane – stwierdziłem, wskazując na miejsce pod kluczem.
– A faktycznie! – Faktycznie, powiedział tata, odrywając z trudem ciężki przedmiot, po czym przeczytał tak. Wejdź do jaskini do połowy, skręć w lewo na zachód 3 razy, pociągnij liny wyrastające z 4 stron świata, następnie skręć w prawo i odsuń się o 3 łokcie.
No, kompletnie nic z tego nie rozumiem, powiedziałem ze smutkiem.
Dziurka od klucza wygląda trochę jak jaskinia, stwierdziła Zosia.
To prawda, córeczko, prawda. Czyli może chodzić o to, że trzeba włożyć klucz do dziurki do połowy, przekręcić 3 razy w lewo? Tylko, no co te liny oznaczają? Zapytał tata.
To pomieszczenie jest kwadratowe, prawda? Zapytała znienacka mama.
Każda ze ścian ma na oko taką samą długość i są tu 4 rogi, powiedziałem, oświetlając wszystko dookoła. W takim razie poszukajmy lin w każdym z rogów.
Genialne! No, genialne, synu, stwierdził tata. 4 rogi to przecież 4 strony świata.
Tata wykonał w zamku pierwszą część zagadki, po czym każdy pobiegł w swoją stronę. Kuba z mamą na wschód, Zosia na północ, tata na zachód. Tylko ja dobiegłem do swojego południowego rogu na końcu, bo każdemu musiałem poświecić, aby znaleźć liny, które faktycznie tam były. Wyrastały z sufitów niczym liany z drzew. Na 3 pociągnęliśmy je w dół. Usłyszeliśmy, jakby jakieś zapadki przesunęły się we framudze drzwi. Moja komórka zgasła.
Kierujcie się w stronę drzwi, krzyknął tata. Tylko uważajcie, po czym stąpacie. Tu jest bardzo mało światła.
Niemalże po omacku, z rękami wysuniętymi do przodu, jak chodzące zombie, dotarliśmy w umówione miejsce. Tata przekręcił klucz w prawo, czyli na wschód.
No, to teraz wychodzimy. Musimy się tylko odsunąć o 3 łokcie, stwierdził radośnie tata.
No, ale czyje łokcie? Każdy z nas ma ręce różnej długości, stwierdziła Zosia.
Łokieć to jednostka miary stosowana w starych czasach. Po naszemu to będzie jakieś, no, 55 centymetrów, wyjaśnił tata.
Tylko jak to obliczymy bez miarki? Zapytałem.
55 centymetrów to mniej więcej tyle, co pół każdego ludzkiego kroku, odpowiedziała mama.
A że mamy się odsunąć o 3 łokcie, to znaczy, że powinno wystarczyć, gdy odsunę się o tu, powiedział tata, oddalając się od nas na wskazaną odległość.
Okej, powiedziałem, tylko jakoś nic to nie dało. Może pomyliliście się w obliczeniach? Zapytałem.
Myślę, że wszyscy musimy stanąć w tym miejscu, zaproponowała mama.
Poszliśmy w ślady taty. Gdy stanęliśmy obok niego, nagle ziemia pod nami osunęła się o jakieś 5 centymetrów, a drzwi zaczęły się otwierać. Okazało się, że nie są zbudowane z cegieł, a z metalu. Jak w bunkrze. W powietrze wzleciał duszący pył. Do naszych oczu zaczęło docierać oślepiające światło. Musieliśmy zasłaniać oczy, wychodząc na zewnątrz. Gdy szczęśliwie znaleźliśmy się poza tajemniczą komnatą, do naszych uszu zaczął docierać dziwny dźwięk, jakby 100 osób naraz zaczęło klaskać.
Gdy oczy przyzwyczaiły nam się w końcu do drastycznej zmiany oświetlenia, zobaczyliśmy tłum ludzi klaszczący i patrzący na nas. Po chwili podszedł do nas człowiek w szkarłatnej szacie i z koroną na głowie.
Moje gratulacje. Pokonaliście tajemniczą komnatę. Zasłużyliście na podarki i tytuł przyjaciół Byczyńskiego Grodu. Tylko no, my nie chcieliśmy brać udziału w żadnych zawodach. Jak można bez zgody i powiadomienia zamykać ludzi w jakichś dziwnych pomieszczeniach, praktycznie bez światła i jedzenia? Zaprotestował wzburzony tata. Szanowny panie, to jest część atrakcji naszego grodu. Każdy za opłatą może spróbować wydostać się z tajemniczej komnaty w określonym czasie. Tylko wybrani goście, którzy podczas corocznych zawodów usiądą na specjalnie przygotowanej ławce, otrzymują taką możliwość za darmo. A do tego, jak im się uda, otrzymują w nagrodę zbroję rycerską i suknię. To dla kogo będzie suknia?
Dla mnie, krzyknęła Zosia. A czy zbroję można dopasować do dziecka? Zapytałem.
O, oczywiście, odpowiedział król. Chwila, zaczął tata. Ja się jeszcze na nic nie zgodziłem. Nadal jestem zły na tę całą sytuację.
Tato, daj spokój, taka okazja może się już nie powtórzyć, stwierdziliśmy razem z siostrą.
Zapomniałem dodać, że dorośli uczestnicy tej zabawy otrzymują również beczułkę przedniego czerwonego wina, powiedział król.
A zmieści się ona do naszego kombiaczka? Zapytała mama.
Oczywiście, zaraz każę zapakować, odpowiedział król.
To co, kochanie, chyba nie ma się o co obrażać, prawda? Powiedziała mama, uśmiechając się do taty.
Jak królu złoty dorzucisz jeszcze ten dwuręczny miecz, którym próbowałem otworzyć właz w komnacie, to nie napiszę na was skargi na policję i odjedziemy w pokoju. Miecza podarować wam nie mogę, ale zapraszam do królewskiej loży na poczęstunek i dalsze oglądanie walk rycerskich, zaproponował król.
Tata zgodził się na propozycję króla. Uścisnęli sobie dłonie i wszyscy poszliśmy obejrzeć walczących na arenie rycerzy. W królewskiej loży tata mógł kosztować średniowiecznych potraw, a my podziwialiśmy rycerzy w lśniących zbrojach. Kilka dni później tata powiedział mi, że samo wino i tak by wystarczyło na przeprosiny, ale stwierdził, że jak mógł jeszcze trochę wynegocjować, to aż żal było nie spróbować. Miecza co prawda nie dostaliśmy, ale ja mam super zbroję, której zazdroszczą mi wszyscy koledzy, a Zosia już chyba nigdy nie zdejmie swojej średniowiecznej sukni. Mama z tatą zauważyli, że każdy coś dostał od króla, tylko nie Kuba. Żeby nie było mu smutno, rodzice postanowili kupić mu konia na biegunach. I teraz buja się ucieszony obok swojego łóżeczka. Teraz mamy czas, żeby pomyśleć o kolejnej wyprawie. Do usłyszenia następnym razem. Cześć, cześć!